Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry w studiu akademickiego Radia Indeks. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, serdecznie witam wszystkich państwa.
Marcin Krzywicki, witam serdecznie. 68 326 96 96 to numer telefonu do naszego studia, adres e-mailowy prezydent@zielonej.pl. Tak troszeczkę się tutaj sentymentalnie zrobiło, to może zdradzę, bo pan prezydent zobaczył balony z 1 kwietnia, z 18 urodzin i pan też z radiem akademickim ma wspomnienia, tak?
Tak, wspomnienia mam, bo pamiętam swoje czasy studenckie, kiedy tak naprawdę to, z czego powstało Radio Indeks, rozpoczynało swoje funkcjonowanie, czyli radiowęzeł, czyli radio studenckie Śrubka, które funkcjonowało w akademikach na ulicy Podgórnej. To pamiętam, jak udało się to reaktywować dawno, dawno temu, trochę więcej niż 18 lat, więc no gdzieś pewnie też od razu obrazy przed oczyma przeleciały. Wspaniałe czasy. No właśnie tak pamiętam, co niektórych, którzy rozpoczynali to radio tworzyć. No może nazwisk już sobie nie przypomnę, ale niektórych to tak czasami jeszcze spotykam i to zapał młodych ludzi, którzy chcieli. Później wniosek koncesyjny, pamiętam, że pierwszy składaliśmy też, żeby było to typowym radiem, ale niestety nam się przy pierwszym procesie koncesyjnym nie udało. Później skończyłem studia i inne osoby złożyły.
I co się odwlekło, to nie uciekło.
I 18 lat minęło. Rozmawialiśmy też o osobach, które przewinęły się przez radio i swoją karierę rozwijają już dalej w wielkich rozgłośniach radiowych na antenie ogólnopolskiej.
I telewizjach.
Więc, i telewizjach, więc chyba jest to powód do radości i dumy, że młodzi ludzie mają gdzie zdobyć doświadczenie, mają gdzie nauczyć się fachu i później wykorzystują to gdzieś już daleko, spoza Zieloną Górą. Na pewno jest to powód radości i dumy i cieszę się, że istnieje takie radio, gdzie właśnie ci, którzy kiedyś w przyszłości będą się zajmować tym zawodowo, mogą spróbować swoich sił na początku swojej drogi zawodowej, więc na pewno gdzieś sentyment pozostał. Pamiętam pana prorektora, pana profesora Bolikowskiego, który przecinał wstęgę, otwierając radio Śrubka, już świętej pamięci nie żyje pan profesor Bolikowski, więc no, lata mijają, a wspomnienia zostają.
Tyle w czasie przeszłym, to przejdźmy do czasu przyszłego i tak troszeczkę może zaburzę chronologię, ale jutro nadzwyczajna sesja Rady Miasta i tam będziecie państwo, panowie, państwo radni będą rozmawiać między innymi o tym, aby zabezpieczyć środki na wkład własny do inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy południowej.
Tak, od wielu miesięcy staramy się, aby móc skorzystać z środków unijnych, które są przed nami, które mają posłużyć temu, aby miasto Zielona Góra miało lepsze rozwiązania komunikacyjne niż to ma miejsce obecnie, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że nic nie stoi w miejscu. Liczba samochodów, liczba osób, które podróżują, cały czas rośnie, więc jeżeli nie będziemy myśleć o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych, to po prostu w którymś momencie staniemy w jednym wielkim, gigantycznym korku. Więc stąd walka o środki unijne, bo to ostatnia szansa, kiedy można skorzystać z środków unijnych na budowę dróg. W tym przypadku jest to konkurs dedykowany dla miast na prawach powiatu na stworzenie nowych dróg, które skomunikują te miasta z nowo powstałymi autostradami i trasami szybkiego ruchu. Taki bardzo długi tytuł i w naszym przypadku my się w tej kategorii mieścimy. Chcemy złożyć, bo uważamy i to nie tylko wyłącznie na podstawie własnego widzimisię, ale na podstawie badań, że trasa północna przestanie pełnić funkcję obwodnicy, będzie się jeszcze bardziej korkować, natężenie ruchu jeszcze bardziej wzrośnie na tej trasie, prawie do 40 tysięcy samochodów na dobę, więc cóż, trzeba szukać nowego rozwiązania i tym nowym rozwiązaniem jest trasa południowa, tak aby część ruchu postarać się przerzucić w przyszłości na tą trasę. Jeżeli wszystko by się udało i byśmy wygrali konkurs, bo to jest tak, że nie jesteśmy jedyni, którzy chcą wystartować w tym konkursie, nie jesteśmy jedyni, którzy chcą walczyć o te pieniądze, to myślę, że no, proces inwestycyjny jest dość długi oczywiście w tym przypadku i to byłoby pewnie gdzieś koło, jakby się udało, to rok 2020-2022, koniec inwestycji. Taki czasokres jest budowy tak poważnych inwestycji. To jest prawie ponad 13 kilometrów drogi, która miałaby powstać. Ja jestem dużym zwolennikiem tego rozwiązania, ponieważ wiem, co się dzieje w mieście, wiemy, jak wygląda trasa północna, wiemy, jak tam już jest gęsto od samochodów, wiem, ile tam jeszcze chce się wybudować mieszkań, więc no, gdzieś ten ruch się musi odnaleźć.
Wczoraj przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak porównał tę troszeczkę sytuację do takiej burty, która już bardzo mocno się na tę północną stronę przechyla, ale żeby nie było tak pięknie, to też tutaj w kontrze podam SLD, które dzisiaj miało swoją konferencję i też wyrażało różnego rodzaju wątpliwości. Jedną z nich to była próba pójścia na skróty, jak nazwał Piotr Tykwiński, i ominięcie uwarunkowań środowiskowych zamiast tylko dokończyć, zamiast raportu o oddziaływaniu na środowisko, jest odwołanie do karty środowiskowej i brak informacji o wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat tych wcześniejszych spotkań.
Pan co, gadać głupoty to każdy potrafi, najgorzej jak mówią to jeszcze osoby, które w pewnym sensie straciły pracę w urzędzie, bo on zajmował się drogami w urzędzie, tylko jak on się zajmował tymi drogami, to stan tych dróg był tak tragiczny, że niestety musiałem go zwolnić, bo się nie nadawał do tej funkcji. Jego osiągnięciem największym są światła, które są wyłączone od 7 lat, skrzyżowanie wrocławskiej i Drzewnej, bo jak wybudowano te światła i włączył, to tam się korki zrobiły. Nie wiem, po co tam budował te światła. Więc cóż, ciężko się odnosić do tego typu sformułowań, bo są ludzie, no, zwłaszcza ci, których zwolniłem, którzy nie nadawali się do swojej pracy, więc oni teraz będą mówili rzeczy niestworzone. I to jest taka osoba, którą zwolniłem, bo on pracował w Urzędzie Miasta. Został zwolniony nie dlatego, że nie podobał mi się z pięści, tylko dlatego, że był kiepskim pracownikiem, więc teraz będzie mówił, że Bóg wie co. No. Co ja mam komentować?
Ominięcie tych uwarunkowań środowiskowych?
Ale panie redaktorze, nie my jesteśmy jedyni, wszyscy to robią. Jeżeli ktoś w Polsce jeszcze nie zauważył, że budujemy kretyńsko, głupie ekrany dźwiękochłonne, no to cóż, jeżeli pan Tykwiński uważa, że trzeba więcej ekranów, więcej przejść dla zwierząt w Polsce, to niech się zapisze do Ruchu Zielonych. Ja uważam, że to jest głupotą. Jak ktoś jedzie teraz do Słychowa i widzi, jakie pancerne, bo to nie są wiadukty dla samochodów, tylko dla zwierząt, budujemy, to trzeba być bogatym państwem. Więc cieszę się z tego, że wreszcie idziemy po rozum do głowy i pozwalamy na takie warianty jak my. Korzystamy z tego samego wariantu, którego korzysta państwo, budując drogi tego typu, aby przestać wreszcie tworzyć niestworzone rzeczy. Więc my nic nie robimy, co jest niezgodne z prawem, robimy wszystko zgodnie z prawem, tak samo jak robią wszyscy wielcy tego świata, w tym również państwo polskie. A ja popieram tych wszystkich, którzy uważają, że ekrany są kretyńskim rozwiązaniem, bo ci, którzy jadą do Warszawy i widzą taki piękny, wielki szpaler ekranów, to w filmie, bodajże w Kręceni 2, jest bardzo fajna scena, w której jeden z aktorów mówi, że każdy, kto przyjedzie do Polski i potem wróci, to się go zapytają, jak w tej Polsce było, on powie, nic nie widziałem, jechałem 15 kilometrów ekranów i nic nie było widać. Więc jak jedziemy do Szczecina, też pewnie widzimy dziesiątki, setki kilometrów bezsensownych ekranów, które kosztowały setki milionów złotych. Stąd później brały się ceny naszych dróg, które są niewspółmiernie wysokie, więc zejdźmy na ziemię, przestańmy czasami przesadzać, przestańmy gadać głupoty, bo jak będziemy gadać głupoty, no to oczywiście zostaniemy wielkim skansenem. Panie redaktorze, jak ktoś twierdzi, że drogi nam nie są potrzebne, to przypomnę, że kiedyś do Warszawy jeździliśmy 10 godzin samochodem, teraz jedziemy 3,5. Czy ktoś uważa, że te drogi były niepotrzebne? Ja uważam, że były i są bardzo potrzebne. Czy one się odbyły bez wycinki lasów? Oczywiście, że nie, bo tak naprawdę nie da się wybudować dróg tak, żeby one nie ingerowały w środowisko, więc my robimy to wszystko, co wynika z przepisów prawa, natomiast robimy to również z rozsądkiem, takim, aby nie było problemów, więc szukanie dziury w całym, no cóż, jak ktoś nie ma co powiedzieć, to będzie gadał głupoty, więc panie redaktorze, no, jeżeli idąc tym tokiem rozumowania, który mówi ta osoba, to trasa północna też by nie powstała, droga S3 też by nie powstała, żadna autostrada w Polsce by też nie powstała. A ja wiem, dlaczego niektóre drogi w Polsce nie powstają, bo ich koszty są za wysokie, w związku z tym, że bardzo często właśnie wychodzą różnego rodzaju rzeczy, które są niepotrzebne. To jest tak jak przejścia dla zwierząt, których moim zdaniem budujemy za dużo. Ja jechałem często w autostradami w Niemczech i tylu przejść dla zwierząt nie widziałem, co w Polsce. Nie widziałem takich wiaduktów, takich ślimaków jak w Polsce, a to kosztuje wszystko, więc tak naprawdę pamiętajmy o tym, że warto również oszczędzać i warto również myśleć, bo samochody, które stoją w korkach, wbrew pozorom, o wiele bardziej szkodzą środowisku niż auta, które jadą przez nowe drogi, więc jeżeli chcemy stać w korkach, oczywiście możemy nic nie budować, ale tak żyć się nie da. Trasa północna, która powstała poprzez wycinkę lasów, bo przecież w tym w ogóle całe te tereny, jak popatrzymy sobie, to kiedyś tam było o wiele więcej lasów, teraz jest o wiele więcej domów, mieszkań. Czy uważamy, że jest niepotrzebna? Jeżeli ktoś uważa, że niepotrzebna jest Aleja Konstytucji w Zielonej Górze, która powstała poprzez wyburzenie bloków, domów, pięknych kamienic historycznych, jest niepotrzebna, no to będę pod wielkim wrażeniem, bo mimo tego, że to stworzono, to ona już się nam bardzo mocno korkuje, więc cóż, myślę, że warto myśleć o przyszłości. Natomiast szukanie dziury w całym, no ci akurat panowie, których zwolniłem z pracy, bardzo często w tej chwili mnie krytykują, ale nie proponując zamian. to jest oczywiście dla mnie symptomatyczne, bo łatwo jest krytykować, gorzej cokolwiek przedstawić, co byłoby alternatywnym rozwiązaniem. Alternatywnym rozwiązaniem pana Tyfińskiego jest wybudowanie wiaduktu na całej długości trasy północnej. Jestem jak najbardziej za, pod warunkiem, że wskaże, kto za to zapłaci, kto to sfinansuje, bo jeden z pomysłów też zgłaszanych przez kolegów z SLD polegał na tym, po co budować obwodnicę, może wybudujemy tunel. I tak w pewnym sensie mają rację. Dlaczego nie wbudować 13 km tunelu pod miastem? Bo tak w Niemczech się też buduje, że są pod całymi miastami tunel. Tylko problem polega na tym, że polski budżet to nie niemiecki. Polacy jeszcze nie produkują i nie wymyślili ani BMW, ani Mercedesa. I dopóki jesteśmy biednym krajem, to musimy robić to, na co nas stać. A że Unia Europejska nie daje nam pieniędzy tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli, to jest jedno. Dwa, symptomatyczny jest wynik ostatniego referendum, które się odbyło w jednym z krajów Beneluxu, który stwierdzono, że nie chcą przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak wszyscy pewnie też obserwują, w Wielkiej Brytanii narasta coraz bardziej chęć wystąpienia z Unii Europejskiej. Czemu? Bo oni już nie chcą płacić na polskie drogi między innymi. Więc jak my nie skorzystamy z tych środków, które są po raz ostatni dla Polski, to będziemy sobie pluli w brodę, że byliśmy frajerami, więc cóż, wszystkie głosy przyjmuję do wiadomości, natomiast robimy wszystko zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z procedurami i również używając konsultacji, a wynik konsultacji zostanie podany, tak, zgodnie z terminarzem. Choć ja przypomnę, że zanim rozpoczęliśmy konsultacje, to moi koledzy również mówili, że ta obwodnica jest niepotrzebna, zanim cokolwiek zrobiliśmy, więc oni zdania nie zmienią, choćbym nie wiem co robił, a mówię, no najczęściej przykre jest to powiedzieć, że krytykują ci, których zwolniłem z pracy za niestety kiepską jej jakość.
To przejdźmy do Biura Kształtowania Zieleni, które rozpoczęło swoją pracę. Kierownik Artur Maj.
Tak, była kwestia tego, aby ktoś zielenią zajmował się w skali miasta kompleksowo, stąd konkurs, który się odbył. Osoba, która jest z zewnątrz, bo bodajże, jak mnie pamięć nie myli, z Poznania, przeprowadził się do Zielonej Góry, przygotowuje się do pracy, opracowuje swoją strategię, oczywiście dobiera sobie współpracowników, tak aby kompleksowo zajmować się zielenią, bo wbrew pozorom zieleni w mieście mamy bardzo dużo, nawet troszkę więcej niż w Poznaniu. Więc jest się czym zajmować. W dużej mierze są to lasy, bo ponad połowa powierzchni Zielonej Góry to są lasy, które są dość trudnym tematem, bo nie wszystkie są własnością miasta. Część jest własnością lasów państwowych, część jest miejska, więc na nie wszystkich terenach możemy robić. Choć ja twierdzę, że lasy wokół Zielonej Góry są bardzo przyjemne i fajne i miłe, bo wiele osób z nich korzysta. Można po nich i biegać, i jeździć rowerami, bo są wyznaczone trasy i chodzić na spacery, więc ja bardzo dużo ludzi spotykam w lasie.
Jak ta praca wygląda, czy ma wyglądać?
Ja myślę, że może pan zaprosić pana kierownika i on panu sam przedstawi swoją koncepcję tego, co chciałby zrobić. On między innymi chciałby uporządkować pewne kwestie związane z tym, kto zajmuje się zielenią, kto za co odpowiada w mieście i oczywiście też rozliczać. Przedstawiając również swoje propozycje, co można byłoby w tym zakresie zmienić. Bodajże pracuje 2 tygodnie niecałe, więc myślę, że warto go zaprosić i on to przedstawi. Ja nie jestem specjalistą od spraw drzew i zieleni i kształtowania się terenów zielonych, więc wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, on się na tym zna. Komisja, która go wybierała, również składała się z specjalistów, między innymi pan profesor Greinert w niej uczestniczył, więc myślę, że to będzie właściwa osoba, która będzie mogła jeszcze lepiej wskazywać nam na to, co można zrobić z terenami zielonymi.
Mamy pytanie od słuchaczy, tutaj drogą mailową. Na jakim etapie jest proces likwidacji Straży Miejskiej?
Ale proces likwidacji, ona zmienia swój charakter i ja myślę, że każdy z nas to zauważył, że chcemy, aby w mieście było czysto. Aby wokół naszych posesji, aby na działkach, aby w lasach nie było wyrzucania śmieci, więc ona ewoluuje ze Straży Miejskiej w kierunku bardziej służby porządkowej i taka była, jest i będzie, bo jest nam potrzebna. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dbać o czystość. Niestety tak naprawdę mamy z tym problem, bo część mieszkańców do dziś potrafi wyrzucać śmieci do lasu, a szkoda. I trzeba z tym walczyć, aby tego było jak najmniej, więc taka służba będzie i to cały czas będzie ewoluowało w tym kierunku.
To jakaś zmiana nazwy, zmiana szyldu będzie?
z czasem pewnie to nastąpi. Ja myślę, że co nagle, to po diable. Ja spokojnie do tego tematu podchodzę. Natomiast dotychczasowa formacja w tych ramach nie sprawdziła się, dlatego też będą zmiany i one następują. Poprzez ewolucję, nie rewolucję, ja uważam, że rewolucje nie najlepiej w Polsce wychodzą, zresztą w Rosji również nie najlepiej wyszła rewolucja, więc lepsza jest metoda ewolucji, więc na tej zasadzie to się odbywa.
Galeria handlowa Karuzela w Kołobrzegu i w Zielonej Górze miałaby się pojawić, donoszą portale branżowe.
No wie pan, z Karuzel najlepiej i najbardziej podoba mi się ta, która jest tutaj niedaleko, naprzeciwko kina Nysa byłego, i tyle możemy powiedzieć na ten temat. To jest tylko i wyłącznie na dzień dzisiejszy informacja. Żadnych rozmów, dokumentów w tym zakresie nie ma, więc ja jestem zawsze spokojny.
Czyli na razie bez konkretów. Nie, coś jest na rzeczy, pan, czy absolutnie nic?
Na moim skromnym zdaniem to daleka droga, ale, że tak powiem, jeżeli będziemy wiedzieć coś więcej, to oczywiście się podzielimy tą informacją. Na dzień dzisiejszy daleka droga do jakichkolwiek tego typu inwestycji w mieście.
Centrum Muzyczne imienia Marii Lecha Kaczyńskich. Ja wiem, że mówimy o czymś, co jeszcze nie powstało, ale w przestrzeni
tak
tutaj, w spekulacjach medialnych i
tak
rozmowach polityków coś takiego się przewija, więc spytam także i pana, co pan na to?
To mnie pan zaskoczył. Pierwszy raz słyszę o jakiejś takiej propozycji jak Centrum
Muzyczne imienia Marii Lecha Kaczyńskich.
Panie redaktorze, świętej pamięci prezydent, który zginął tragicznie. Cześć należy się jego pamięci. Zginął na posterunku, bo zginął w trakcie wyjazdu do Katynia na uroczystości katyńskiej. W pewnym sensie, ja to mówię, że przekleństwo Katynia zadziałało po raz drugi, bo Katyń jest wielką tragedią narodu polskiego. Setki, tysiące Polaków zostało zamordowanych przez Rosjan. Miało to na celu wyniszczenie tak naprawdę narodu polskiego. Bardzo duża grupa wielu wspaniałych ludzi, i to nie tylko i wyłącznie członków Prawa i Sprawiedliwości, ale również członków i Platformy Obywatelskiej, i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i normalnych, niezrzeszonych ludzi, ale wielkich osobowości, które były, no myślę, że i odniosły w historii swoje piętno, zginęło, więc z tym ludziom należy się cześć i chwała i pamiętanie o tym. Myślę, że chciałbym, żebyśmy wreszcie odrzucili tę politykę od tego wszystkiego. Ja przyznam się, że bardzo niezręcznie czuję się, jak 10 oglądałem telewizję, bo bardzo mi się nie podobały te wszystkie przepychanki między tymi wszystkimi ludźmi, bo myślę, że każdy z polityków ma kogoś, kogo znał, z kim rozmawiał, kto zginął w tym samolocie. My to tak bardzo mocno upolityczniliśmy się, bardzo mi to nie podoba, bo to była wielka tragedia i zginęło wielu wspaniałych ludzi. I ja cieszę się, że w Zielonej Górze mamy obelisk, który upamiętnia tą wielką tragedię, i staramy się uciekać od tej wielkiej polityki, więc panie redaktorze, tutaj również starajmy się uciekać. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o prezydentach byłych, bo nie tylko i wyłącznie przecież pan prezydent Kaczyński, ale również pan prezydent Kaczorowski zginął w tym samolocie. Więc pamiętajmy o tych ludziach, starajmy się to w jakiś sposób również zamanifestować, z tym, że postarajmy się odrzucić tą politykę, bo teraz myślę, że każdemu z Polaków coraz bardziej ten 10 ciąży i ma coraz bardziej tego dość, jak patrzy na te wszystkie kłótnie właśnie, kto komu rękę podał, nie podał. Przyznam się szczerze, że wolałbym od tego uciekać.
I od tego patronatu.
Ale to nie na tym rzecz polega. Ja uważam, że to, co powiedziałem przed chwilą, chciałbym, żebyśmy pamiętali o tych wszystkich ludziach, którzy zginęli. Tam zginął również Jerzy Szmajdziński, który miał być kandydatem i był kandydatem SLD na prezydenta, którego znałem, z którym rozmawiałem, z którym się umawiałem, że przyjedzie do Zielonej Góry. I chciałbym, żebyśmy o tych wszystkich ludziach pamiętali, którzy naprawdę wnieśli swoją cegiełkę w rozwój Polski troszkę w inny sposób, bo teraz wszystkim to się kojarzy jednoznacznie. Nie wiem, czy to jest najlepszy moment, żeby o tym jakby rozmawiać, dyskutować, bo ja jestem zniesmaczony naprawdę taką tą nagonką, że to jesteś albo z jednymi, albo z drugimi. Nie można być 10 normalnym człowiekiem, bo trzeba się określić po jakiejś jednej stronie. Nie chcę się określić po żadnej ze stron. Tam zginęli wspaniali ludzie. Dla mnie również zginął prezydent Polski. Można twierdzić, że się na niego nie głosowało, ale to jest, był prezydent Polski, więc należy mu się szacunek, więc chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. I być może będzie taki moment, kiedy nie będzie to budziło aż tak wielkich kontrowersji, jak u niektórych w tej chwili, bo tak naprawdę uważam, że nieuzasadnione są te kontrowersje. Uważam, że trzeba uszanować tych, którzy zginęli ostatnio, przecież też umarła pani profesor Zyta Gilowska i też ją wszyscy wspominamy, więc warto tak do tego podejść, bez tego całego, tej napinki, jakiejś tego upolitycznienia, bo ja mówię, no naprawdę źle się z tym czuję.
Czyli czas?
Ja myślę, że czas. Potrzebujemy jakby chyba normalnej rozmowy w tym zakresie, a nie na zasadzie takiej, że albo jesteś z nami, albo przeciwko. No, nie będę używał brzydkich słów, bo mi się to bardzo nie podoba. Jeszcze raz powtórzę, tam również zginęły osoby, które ja znałem. Historia jest trudna, bo w pierwszej wersji tym samolotem miał lecieć nie pan Szmajdziński, tylko całkiem ktoś inny. Doszło do zamiany.
No tak, takich historii takie, było trochę.
Tak, a ja akurat miałem okazję uczestniczyć w tej historii, więc gdzieś mam jeszcze swój własny stosunek do tego i trochę boli mnie właśnie to, jak tą sprawę, co niektórzy politycy starają się jedni drudzy rozgrywać, co jest chyba żenujące. Większość ludzi naprawdę już ma chyba tego słodko dość.
Dobrze, panie prezydencie, powoli czas dobiega końca, ale jeszcze jedną miejską sprawę myślę, że możemy podjąć. Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego w ubiegłym tygodniu pierwsze posiedzenie. Co pan o tym tworze sądzi? Wiadomo, że tutaj rolą tej rady będzie znajdować wspólny język pomiędzy administracją samorządową i miejskimi organizacjami pozarządowymi, opiniować strategię rozwoju miasta, projekty ustaw, wybrano przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
Panie redaktorze, różnego rodzaju ciał, które powstają, które współpracują, jest dużo. To jest jedno z nich. Nie tak dawno powoływaliśmy Młodzieżową Radę Miasta. Za chwilę również będziemy powoływali Radę Seniorów, więc im więcej osób wypowiada się w różnych kwestiach, tym szersza ta dyskusja. Forma konsultacji zawsze jest moim zdaniem jak najbardziej wskazana. Na końcu trzeba podejmować tą decyzję, która jest decyzją ostateczną. Najczęściej tą decyzję podejmują władze miasta, więc wysłuchać głosów różnego rodzaju myślę, że warto. I stąd kolejne ciało, które będzie chciało się wypowiadać, jak najbardziej za, niech się wypowiada. Niech przedstawia swoje wizje i swoje pomysły. To, co powiedziałem, jest ich wiele, więc wszystkim zależy na tym, żeby miasto było piękniejsze, ładniejsze i się rozwijało. Dobrze, jak udaje nam się znaleźć wspólne rozwiązanie. Gorzej, jak wszyscy czekają, aby to na końcu gdzieś prezydent podjął decyzję i z ulgą to przyjmują, bo wiedzą, że nie muszą podejmować tej decyzji. Czasami bycie prezydentem ma tą niewdzięczną rolę, że trzeba podejmować decyzje, które z góry są przez część osób krytykowane.
Zdążymy jeszcze. Jak powinien Święty Urban wyglądać, pana zdaniem? Konkurs 6 rzeźbiarzy zaprojektuje ten pomnik. Pan ma jakąś wizję?
Żadnej. Panie redaktorze, ja nie jestem artystą i nie będę. Podoba mi się pomysł związany z tym, żeby miasto miało patrona. Tego patrona tak naprawdę wskazali mieszkańcy. Szanuję tą decyzję. Bardzo fajnie wpisuje się on w historię miasta i w tradycję winiarską, bo jest to patron winiarzy. Mamy pomnik Bachusa, więc będziemy mieli również pomnik Świętego Urbana. Zawsze, i to już jest coroczną tradycją, w trakcie winobrania na samym początku odbywa się po pierwsze najpierw procesja z parafii Świętego Urbana, gdzie również i na drugi dzień w kontrkatedrze odbywa się msza za pomyślność miasta i myślę, że bardzo dobrze się to wpisuje, więc również chyba warto o tym mówić, warto pokazywać. A ja jestem zwolennikiem tego, aby powstawały różne takie formy przestrzenne, bo przyznam się szczerze, że zawsze jak gdzieś pojadę na jakąkolwiek dalszą podróż, to zdjęcia, które przywożę z powrotem, najczęściej są przy różnego rodzaju pomnikach. Więc będzie to kolejne miejsce. Być może jak będzie wyglądał, to już niech artyści, że tak powiem, wykażą się swoją własną inwencją i coś nam przedstawią. Mi bardzo podobają się bachusiki, bachus. Co niektórym bachus się nie podoba, ale to
rzecz gustu.
Zgodnie z tradycją. Tak jest, jeszcze się taki nie urodził.
Co by wszystkim dogodził. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem programu Prezydent na 96 FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie wszystkim państwu.
Dziękujemy.